Wydawnictwo Księży Młyn prezentuje książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi. Czyta Kamil Maćkowiak.
Miłość i nienawiść. Kobro i Strzemiński. Poznali się w moskiewskim szpitalu, w którym Katarzyna Kobro opiekowała się rannymi żołnierzami. Władysław Strzemiński trafił tam z frontu I wojny światowej ciężko okaleczony. Stracił rękę, nogę i wzrok w jednym oku. Wkrótce okazało się, że połączyło ich zainteresowanie sztuką i miłość. Ona, Rosjanka, urodzona w Moskwie, rzeźbiarka. On, urodzony w Mińsku, malarz i teoretyk sztuki. Strzemiński potrafił przekonać żonę, która prawie wcale nie znała języka polskiego, że muszą na stałe osiąść w Polsce. Wybrali Łódź, w której mogli realizować swoje artystyczne pasje. Łódź jest dostatecznie dużym miastem, by decydować o rozwoju sztuki w Polsce, a nie tylko w samej Łodzi. Wskutek obniżenia malarstwa i jego wadliwego kierunku rozwoju w Warszawie wytwarza się konieczność zabrania głosu przez miasto Łódź celem przeciwdziałania epigonizmowi warszawskiemu. Tak tłumaczył tę decyzję. Niedługo później otrzymał prestiżową ogólnopolską nagrodę miasta Łodzi. Podczas jej wręczania doszło do skandalu. Władysław Dobrowolski, współzałożyciel Szkoły Sztuk Pięknych, w 1937 roku przemianowanej na Szkołę Sztuk Pięknych i Przemysłu Artystycznego imienia Cypriana Kamila Norwida, nieproszony rozpoczął monolog przeciwko laureatowi nagrody. Jego zwolennicy rozwinęli transparent precz z trucicielami sztuki polskiej. Sztuka nowoczesna, jaką proponował Strzemiński, dla wielu była niezrozumiała. W łódzkiej prasie rozpoczęła się żywiołowa dyskusja. Przeważały głosy niechętne artyście, poparła go gazeta Głos Poranny oraz m.in. jeden z przyjaciół, Julian Przyboś. Mimo krytyki, to właśnie lata 20. i 30. XX wieku były dla artystów najszczęśliwsze. Mieszkając w budynku przy ulicy Srebrzyńskiej, na modernistycznym osiedlu imienia Józefa Montfiła Mireckiego w Łodzi, wydali kilka numerów gazety będącej manifestem stworzonej przez siebie grupy artystycznej AR. Strzemiński dopiero w Łodzi mógł w pełni realizować własną teorię, którą ogłosił kilka lat wcześniej pod nazwą Unizm. Teoria dążyła do odpowiedzi na pytanie, co jest istotne w procesie malarstwa. Uważał, że istotą dzieła malarskiego nie jest treść, zawarta w niej opowieść, siła zastosowanych kolorów, dynamika czy kontrast, ale kształtowanie faktury farby na płótnie. Tworzył więc cykl obrazów określanych jako te bez treści, w których istotna jest tylko farba i to, jak układa się na przestrzeni płótna. Kobro konsekwentnie rozwijała z kolei koncepcję rzeźby unistycznej, pozbawionej masy, lecz stanowiącej kształtowanie, rzeźbienie samej przestrzeni. Powstawały rzeźby o skromnej wartości materialnej, z blachy, z drutu, drewna i kartonu, jednak pionierskie pod względem formy. Artystka szukała nowego sposobu kształtowania przestrzeni, sposobu, który uwalnia dzieło sztuki od pozostałości realizmu, dążąc do czystej abstrakcji. Abstrakcja ta musi być oparta na matematycznym, idealnym porządku, w którym mało jest miejsca na przypadek, ale też nie brak artystycznej wizji. Kobro nigdy nie sprzedawała swoich prac. Uważała, że sztuki po prostu się nie sprzedaje. Wolała zarabiać na życie sprzedażą filcowych maskotek. Uczyła też w szkołach. Strzemiński potrzebował pomocy żony nawet w najprostszych czynnościach, takich jak przygotowywanie jedzenia. Jego fizyczna niemoc była przyczyną tego, że nie chciał mieć dziecka, czemu Kobro zdecydowanie się sprzeciwiała. I postawiła na swoim. Urodziła się Nika. Jej przyjście na świat jeszcze bardziej zaogniło stosunki między małżonkami. Wkrótce wybuchła II wojna światowa. Kobro i Strzemiński zdecydowali, że udadzą się do Wilejki. Na wschodzie mieli bliskich, rodzinę Strzemińskiego. Gdy po wyczerpującej podróży dotarli do Wilejki, okazało się, że ich rodzina uciekła przed Rosjanami. Nie mieli za co wracać do Polski. Strzemiński jako inwalida nie pracował. Kobro robiła co mogła, żeby zdobyć trochę pożywienia. Przy siarczystym mrozie szła do lasu i przywoziła na płozach drewno. Po kilku miesiącach, spędzonych w tych katorżniczych warunkach, wrócili jednak do Łodzi. Przerażeni odkryli, że w ich starym mieszkaniu są Niemcy. Artyści wraz z córką znaleźli dach nad głową w sąsiedztwie dworca Kaliskiego przy ulicy Wyspiańskiego. Prace artystyczne Strzemińskiego zostały w piwnicy starego mieszkania przy ulicy Srebrzyńskiej. Przerażona Kobro odkryła, że jej rzeźby trafiły na składowisko śmieci. Chodziła tam i szukała swoich prac. Część odnalazła i przywiozła do domu. Udało się też odzyskać pracę Strzemińskiego. Kobro schowała je w piwnicy domu przy ulicy Wyspiańskiego. Właśnie tam przetrwały wojnę. Nieustanna walka o byt doprowadzała do awantur między małżonkami. Po jednej z takich kłótni, podczas której Strzemiński zarzucił Kobro, że ma arystokratyczne fanaberie i nie potrafi zdobyć opału, zrozpaczona Katarzyna porąbała swoje drewniane rzeźby powstałe w drugiej połowie lat 20. Córka artystów dopatrywała się w tym jakiegoś większego artystycznego wyrazu, pewnej przenośni, jaką posłużyła się jej matka.
Książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi czytał Kamil Maćkowiak.